Życie Jezusa Chrystusa. Maria namaszcza Jezusa drogocennym olejkiem podczas uczty w domu Szymona Trędowatego. I taki podtytuł dla nas: kiedy ostatnio rozbiłeś swój flakon czystej maści nardowej? Kiedy ostatnio rozbiłeś swój flakon czystej maści nardowej? Niesamowita historia. Właściwie, jeżeli kochamy Jezusa, zawsze powinniśmy ją opowiadać. On tak powiedział, że ilekroć będzie głoszona Ewangelia po całym świecie, ta historia ma być opowiadana. Dlaczego właśnie ta? Myślę, że kiedy przyjrzymy się temu krótkiemu tekstowi, szybko odkryjemy, dlaczego ta historia jest tak ważna. Chcemy rozważać ten fragment w oparciu o Ewangelię Jana, rozdział 12. Otwórzmy. Ewangelia Jana, rozdział 12. I przeczytamy wersety od 1 do 11. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Jezus już od jakiegoś czasu podąża do Jerozolimy na święto Paschy. Ostatnio był w Jerycho i tam uzdrowił dwóch głuchych, ślepych. Jakich? Dziękuję. Dwóch ślepych. A później był w domu u Zacheusza, który prawdziwie się nawrócił. Nie tylko na zasadzie słownej deklaracji, ale prawdziwej, dogłębnej przemiany myślenia i życia. Jezus podąża dalej do Jerozolimy i teraz już na jego drodze pozostaje tylko Betania. A tym razem jest w innym domu, niż zawsze przebywa w Betanii. Tym razem zatrzymał się w domu u Szymona Trędowatego. Ten przydomek sugeruje, że człowiek ten kiedyś po prostu był chory na trąd i po prostu został uzdrowiony. Bardzo możliwe, że przez Jezusa, ale o tym nie wiemy. Uczta odbywa się w domu Szymona. Oczywiście nie zabrakło tam również Łazarza, czyli żywego dowodu mesjańskiej posługi Jezusa. Nie zabrakło tam również uczniów Jezusa, samego Jezusa, a przy stole posługuje kto? Marta. I zobaczcie, jaka to już jest inna posługa niż ostatnio. Ostatnio nawet nie potrafiła się tym cieszyć, bo kiedy zaprosiła Jezusa do swojego domu, aby zrobić na nim wrażenie, to wrażenie przesłoniło całą radość z bycia z Jezusem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. I tak bardzo chciała zrobić wrażenie na Jezusie, że zepsuła cały ten czas. Robiąc jeszcze wyrzuty wszystkich swojej siostry Marii. Ale teraz zobaczcie, ona odnalazła swoje miejsce. Już nie robi pewnych rzeczy ze względu na innych. Ona robi je tylko ze względu na tego jednego, na Jezusa. My potrzebujemy takiej perspektywy właśnie. Cokolwiek robimy, róbmy jak dla Niego. Ze względu na Niego. Bo każda inna motywacja jest niewłaściwa i zła. Niewystarczająca. A więc Marta usługuje przy tym stole i już nie widzimy, żeby jak robiła jakieś uwagi do Marii, chociaż wydaje się, że Maria niewiele się zmieniła w swojej postawie przy stole. Ale Marta robi swoje. Bracia, siostry, robimy swoje ze względu na Jezusa? Robimy to, do czego nas, nie wiem, ustanowił, w czym się odnaleźliśmy, co lubimy robić? Czy może właśnie jest tak, że ze względu na innych przestaliśmy robić to, do czego Bóg nas powołał? Ale czy przestaliśmy to robić ze względu na Jezusa? Przecież dla Niego służymy. A więc Marta służy, usługuje im przy stole i w pewnym momencie pojawia się również Maria. A w rękach niesie alabastrowy flakon. I Jan pisze o tym bardzo precyzyjnie. W naczyniu znajduje się funt czystej maści nardowej i wiemy, że o niezwykłym, intensywnym, pięknym zapachu. Funt to niespełna pół litra, nawet mniej. Około 0,4. Ale zawartość to ponad 300 denarów. Wartość tej zawartości. Roczna pensja robotnika. Roczne dochody. Przelicz sobie proszę swoje dochody. Roczne dochody, nawet więcej niż roczne, bo 300 denar to była dniówka. No przecież nie pracowali, no może i pracowali 300 dni w roku. Prawda? Jan dodaje również czystej maści nardowej, bo tak jak dzisiaj, tak od zawsze podrabiano rzeczy cenne. Prawda? I można było kupić maść nardową nawet za 30 denarów. A czemu nie? Tylko cóż ona była warta? Ale jeżeli mówiliśmy o czystej maści nardowej, o, to ona była warta nawet ponad 300 denarów i wiemy z zapisów historycznych, że to była górna granica za maść nardową w takiej pojemności. Czyli, a to była po prostu rzeczywiście czysta maść nardowa. Nie woda toaletowa, nie woda perfumowana, ale sama esencja. Prawda? My również dzisiaj wiemy, jak kupujemy perfumy, czytamy, jak tam jest to opisane i wiemy, że to jest po prostu innej intensywności, trwałości. To, co jest ważne, to to, że Maria ofiarowała Jezusowi absolutnie najlepszą maść nardową. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali już w tym momencie. Dała mu to, co miała najlepszego. Czasami tak jest, że przynosimy do zboru zużyte krzesła. Zgadzacie się? Już nam się nie przydadzą i niesiemy do zboru. Czasami po prostu łatwiej jest przynieść do zboru, bo nawet nie mielibyśmy gdzie ich wystawić pod domem. Ale od Marii dzisiaj się uczymy, aby dawać Jezusowi to, co mamy najlepsze. To, co mamy najlepsze. Oczywiście zobaczymy, że sens jest dużo głębszy. Alabastrowy flakon najlepiej nadawał się na przechowywanie maści. Żeby z niej korzystać, trzeba było ją odlakować. No i ponieważ była taka cenna, to wiecie, to tak oszczędnie wylać i zrobić, co trzeba w tym wypadku namaścić. Dzięki temu można było użyć jej tyle, ile potrzeba i potem zachować na później. Lecz Maria zrobiła coś zadziwiającego. Dla wielu na wyrost. Słuchajcie, ona stłukła ten flakon bezpowrotnie i w tym momencie, kiedy, wiecie, ta maź zaczęła, tak sobie wyobrażam, po prostu kapać z jej dłoni, natychmiast zawartość wylała i na głowę Jezusa, i na Jego nogi. Zamknijmy na chwilę oczy i weźmy głęboki wdech. Jestem przekonany, że nawet w tej sali momentalnie byśmy poczuli ten zapach. Momentalnie. I tam tak samo po prostu ten zapach wypełnił cały dom. Myślę, że Jan maluje ten obraz przed nami, by nam powiedzieć, że są takie sytuacje, które pozostawiają niezatarte wrażenie. Wypełniają przestrzeń, w której są inni ludzie i poruszają do głębi. Przy stole myślicie, że ktoś zaczął mówić: aha, maś nardowa. Nie, przy stole zaczęło się szemranie. A szemranie skąd nam się najbardziej kojarzy? Z Biblii? Pamiętacie? Jak naród izraelski szedł przez pustynię. Słuchajcie, szemrali dlaczego? Z niezadowolenia. Mimo, że żywy, święty Bóg ich prowadził. Mimo, że ich sandały nigdy się nie zdeptały, gdy szli te wszystkie lata, a ich płaszcze nie wypłowiały na słońcu. Dostawali przepiórki i dostawali mannę, a mimo to szemrali. Tęsknią za czym? Za cebulą, za czosnkiem, za ogórkami, za Egiptem. Czemu nie sprzedano tej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Brzmi rozsądnie, prawda? O, taki tłum można by było nakarmić ponownie z 5000 ludzi. Ale byśmy zrobili ewangelizację. I dowiadujemy się, że wszystko zaczęło się od jednego człowieka, od Judasza. A potem podchwycili inni uczniowie i zaczęli szemrać. O ile Judasz pod płaszczykiem, wiecie, takich chwalebnych haseł, pobożnych słów, ukrywał całą swoją nieprawość, o tyle w przypadku uczniów to po prostu była naiwność. W takim sensie oni nie mieli raczej złych motywacji, ale podchwycili tę nutę i zaczęli po prostu szemrać. Judasz wcale nie interesował się losem biednych. Po prostu uciekła mu okazja do wzbogacenia się, bo kiedy ktoś włożyłby do sakiewki 300 denarów, to zobaczcie, ile można by było tak podebrać, a inni by nie zobaczyli. Bo jak włożył 2 denary, no to... Ale przy 300, kto by tam się zorientował, że 10 brakuje? Bo czytamy, że był złodziejem. Po prostu odpowiedzialny był za kasę tego zespołu misyjnego, do którego wrzucali pewnie i uczniowie, i te zamożne kobiety, które szły z nimi, i pewnie inni ludzie. A Judasz stamtąd podbierał dla własnych korzyści, dla własnych celów. Mówiąc wprost, był złodziejem i dlatego właśnie tak postępował. I podoba mi się reakcja Jezusa. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak Jezus reaguje, ale ja widzę, że Jezus tak na niego warknął. Zostaw ją. Zostaw ją. Krótkie zdanie. Zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubogi zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze. To jest werset 8. W Mateusza 26:10 czytamy, czemu wyrządzacie jej przykrość? Co się stało? Maria w tym momencie, wyobraźcie sobie, robi ten uczynek miłości. Wylewa ten olej, namaszcza głowę Jezusa, po czym klęka, namaszcza stopy. Potem czytamy, że nawet zrobiła coś właśnie, co nawet było w tej kulturze nieprzyzwoite. Ona rozpuściła włosy i tymi włosami zaczęła wycierać nogi Jezusa, a włosy to jednak było, to było coś intymnego. I to tylko nam pokazuje, ja nam przez to oddaję, jaki to był uczynek miłości, ale czystej miłości. I jak ona słyszy też to szemranie, widzimy, jak ta miłość nawet na jej twarzy, ta wdzięczność zamienia się w co? W smutek. O, to tak jak czasami, wiecie, ktoś wychodzi na środek i śpiewa z serca. My byśmy nie wyszli, bo byśmy się bali, a my po nabożeństwie mamy misję. Idziemy do Niego i mówimy swoje. Jak Ty byłeś ubrany? Albo do dziewczyny, jak ty wyglądasz, prawda? Na ten akt miłości względem Boga i odwagi czasami po prostu, wiecie, wylewamy szemranie. I ta piękna woń, która wypełnia naszą salę, miesza się z jakimś odorem. I ta Maria, taka zasmucona, bo ktoś podeptał tą intymną chwilę tego, jak ona wyraża nie tylko swoją miłość, ale wiecie co? Troskę. Bo ona uczyniła to, Jezus mówi, ze względu na co? Na pogrzeb Jego. Słuchajcie, w tym czasie uczniowie sobie leżą, jedzą to danie i sobie myślą, no jutro dzień chwały. A za tydzień, o, prawda? Wiemy z wypowiedzi matki synów Zebedeuszowych, Jakuba i Jana, co oni sobie myśleli. A Maria wcale nie jest w tym miejscu. Ona przeżywa, że za tydzień jej Pan tragicznie zginie. On 3 razy to powtarzał. Słuchajcie, nikt tego nie usłyszał, nie chciał usłyszeć, nie rozumieli, ale ona, skoro przychodzi z tym flakonem maści nardowej właśnie z tego powodu, to ona wie, co się wydarzy. Tak przynajmniej Jan nam sugeruje. Że to nie był po prostu uczynek miłości, tylko ze względu na pogrzeb, na śmierć Jezusa. Czemu wyrządzacie jej przykrość? Wszak dobry uczynek spełniła wobec mnie. Zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Marka 14:6. Zobaczcie, jak działa zawiść. Maria czyni coś naprawdę wyjątkowego. To jest wyrazem jej serca, jej wdzięczności. Może też za wskrzeszenie brata. Może za tą właściwą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Ale też po prostu ze smutku, że jej Pan niedługo umrze. A pazerny na pieniądze człowiek pod przykrywką szczytnych haseł krytykuje i potępia ten piękny akt miłości. Na dodatek tę gangreną zaraża innych, którzy nie są w ogóle świadomi jego prawdziwych motywacji. I szemranie narasta z minuty na minutę. Jaka jest lekcja, gdy patrzymy na Jezusa? Takie zachowanie trzeba przerywać gdzie? W zarodku. A jakie jest właściwa jedyna prerogatywa? Zostaw ją. Zostawcie ją. Zostawcie ich. Prawda? Tak Jezus się zachował. Zostawcie ją. Nie róbcie jej przykrości. Nie róbcie jej przykrości. Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Czy kiedy idziemy kogoś skrytykować, zastanawiamy się, czym to było dla Jezusa, co się właśnie wydarzyło? Czy idziemy, bo ktoś nas uraził? O, ja zostałem dotknięty. No, mnie to zdenerwowało. Ale to nie ze względu na nas było robione. Ze względu na Pana. Kiedy taki człowiek idzie i właśnie deklaruje swoje oburzenie, nie, o niczym innym nie mówi, jak to, że on jest w centrum świata, a nie Jezus. A nie Jezus. Ta dzisiejsza historia uczy nas bardzo ważnej prawdy. Nie wszystko, co inni robią, rozumiesz i musisz rozumieć. Ale zanim zaczniesz to krytykować, zadaj sobie pytanie, czym to było dla Jezusa, nie dla ciebie. Można by powiedzieć, my pilnujmy swego i odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy ostatnio ze względu na Jezusa rozbiłem alabastrowy flakon czystej maści nardowej. Kiedy ja ostatnio coś takiego zrobiłem. Że to poruszyło wszystkich. Że to wypełniło miłą wonią całą salę. Że to poruszyło serce Jezusa. Kiedy ostatnio twój uczynek miłości poruszył twojego Pana? Kiedy ostatnio poruszyliśmy innych? Obyśmy nigdy nie byli odpowiedzialni za rozprzestrzenianie odoru nędzy, ślepoty i duchowej nieczystości, tylko miłej woni poznania Chrystusa. Jezus powiedział niezwykłą rzecz o uczynku Marii. Codziennie macie okazję do dobroczynności. Patrzcie, biedni byli, są i będą. Zgodzicie się? Taka jest prawda. A więc codziennie będziecie mieli biednych wokół siebie, ale mnie nie będziecie mieli codziennie. Nie będziecie mieli. Maria uczyniła to ze względu na mój pogrzeb, który będzie miał miejsce za tydzień. Tak wiele dobra można uczynić w tym upadłym świecie i trzeba. Nie możemy być obojętni. No trzeba. I wiecie, i tego przy tym sklepie człowieka, no ja nigdy nie daję, wiecie, na piwo, kiedy ktoś mówi w szczerości, bo to chyba ma być takie właśnie imponujące, że a na piwo potrzebuję, a to panu nie dam. Ale ilekroć ktoś potrzebuje jedzenia, zapraszam go, idziemy do sklepu wspólnie. Słuchajcie, to nawet nie trzeba pytać Boga, czy trzeba to robić, czy nie. To po prostu jest kwestia tego, że jest mnóstwo biedy z różnego powodu na świecie i po prostu tu nawet nie trzeba pytać Boga, po prostu trzeba czynić tak zwaną dobroczynność, prawda? Jednak Jezus powiedział, mnie nie będziecie mieli zawsze. Widzimy, że Maria zrobiła coś w odpowiedzi na to, co Jezus powtórzył trzykrotnie i nikt tego nie usłyszał, nie usłyszał lub nie chciał usłyszeć. Ona to jednak usłyszała. Kiedy pozostali myśleli o chwale nadchodzących dni, Maria myślała o tym, czym w tym momencie żył Jezus, całe niebo, no i nikt ponad to. I nikt ponad to. Kiedy inni byli skupieni na sobie, Maria znowu była u stóp Jezusa. To, co zrobiła, było piękne i poruszające i serce Jezusa, i myślę, porusza również dzisiaj nas. Ponieważ było w punkt, w czas. Dokładnie wtedy, gdy było trzeba to zrobić. Bo później byłoby po prostu za późno. I tak czasami bywa, wiecie, że Inni nie słyszą, ale myśmy usłyszeli. Że trzeba pójść do kogoś, że trzeba coś zrobić, że trzeba coś powiedzieć. Nawet zdajemy sobie sprawę, że Pan nam to powtórzył raz i drugi. Zróbmy to. Bez względu na cenę. Czemu? Bo nasz Pan i sprawa Królestwa tego wymagają. Po prostu tego wymagają. Zawsze powinniśmy szukać tego, co jest ważne tu i teraz. Nie dla nas, nie dla innych, ale dla naszego Pana. I jeżeli jesteśmy tego świadomi, poza tymi oczywistymi rzeczami, że trzeba podać kubek wody spragnionemu, że trzeba odwiedzić tego czy tamtego, kiedy dociera do nas, co trzeba, miejmy tą mądrość. Zaangażować się całym sercem, ofiarując to, co mamy najlepsze w tym momencie. Jezus powiedział, że kiedy na całym świecie będzie opowiadana Ewangelia o Nim, będą również opowiadać o tym, co zrobiła Maria, ponieważ to jest norma Królestwa Niebios. Kiedy niebo znalazło rozwiązanie, dało to, co najlepsze. Syn Boży ofiarował życie. I my, którzy należymy do tej przestrzeni, jesteśmy częścią Bożego Królestwa. Przez Boże panowanie w nas. Nie możemy postępować inaczej. Nie wolno nam. Nie wolno nam. Dzieci Boże sercem angażują się w to, co się liczy dla ich Pana. Sercem. Bez wypominania, bez wyliczania. I pozwól, że spytam Cię, kiedy ostatnio, ze względu na Jezusa, rozwiłeś swój flakon maści nardowej? Kiedy ostatnio tak bardzo zaangażowałeś się w Bożą sprawę? Bo Pan do Ciebie przemówił. Bo Pan powierzył Ci tajemnicę. Bo Pan podzielił się z Tobą jakąś kwestią. Zobaczcie, jak potrafimy odwdzięczać się sobie nawzajem. Prawda? Kiedy ktoś jest dla nas miły, jak my potrafimy się mu odwdzięczyć. Czasami naprawdę stać nas na wiele. Prawda? Kiedy nasze dzieci odnoszą sukcesy, jak my potrafimy wyrazić im, wiecie, tą naszą taką miłość do nich i tą naszą dumę. Ale na ile nas stać, żeby po prostu zapamiętały ten moment. I pamiętają. Faktycznie. Jak często potrafimy siebie nagrodzić za ciężką pracę. I też nie ma w tym, słuchajcie, nie ma w tym absolutnie nic złego. Ja dzisiaj nie chcę wzbudzać w nas poczucia winy żadnego. Po prostu to jest naturalne, że nagradzamy się za ciężką pracę. Na przykład zabieramy rodzinę, gdzieś wspólnie jedziemy. W jakieś niepowtarzalne miejsce, prawda? I to są wszystko ważne chwile, o których pamiętamy, wspominamy. Ale czy inaczej jest, słuchajcie, w Królestwie Bożym? Słuchajcie, czy myślicie, że wspomina się te rzeczy, które wrzucamy z tego, co nam zbywa? Czy mówi się o groszu wdowy? O groszu wdowy się mówi. Bo to było wszystko, co miała. Jako wyraz zaufania dla Jezusa. Ja teraz nie mówię koniecznie, wiecie, o pieniądzach, tylko mówię po prostu o takiej postawie, która mówi: Panie, chcę w tym momencie, w tym czasie, w tej sytuacji dać siebie całego. Z tym, co mam, co posiadam. Nie wyliczając, nie tam powiedzmy ściubiąc, tylko po prostu dając całego siebie. Współczesny świat bardzo tego potrzebuje. Zobaczyć Kościół rozkochany w Jezusie. Kościół rozkochany w Jezusie. Kościół, który jest u Jego stóp. Kościół, który po prostu nie wylicza lub więcej, nie rozlicza też samego Pana. Moim celem nie jest, wiecie, wzbudzanie w nas winy, ale chciałbym, żebyśmy, tak jak zapewne Maria, kiedy dotarło do niej, co zawdzięcza Jezusowi. Ona po prostu nie mogła inaczej. Nie wiem, jak można było wyliczyć, wycenić wskrzeszenie zmartwych brata. Bez niego one nie miały przyszłości. Bez niego, jeżeli były pannami, traciły wszystko. Po prostu bez niego. Gdybyśmy wzięli wydarzenie z ostatniego roku, ale na pewno mamy takie wydarzenia, których nie musimy, wiecie, sobie przypominać za bardzo, bo jak wspomnimy na przykład jakieś wydarzenia, gdy mieliśmy lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, są takie punkty, takie kamienie pamięci w naszym życiu. Położyliśmy je sami, dotknięci w sercu tym, co Pan dla nas zrobił. Taka trochę nieetyczna propozycja, spróbujmy to wycenić. Potem zastanówmy się właśnie, kiedy ostatnio wzięliśmy swój własny flakon, wiecie, narodowej czystej maści i ofiarowaliśmy Panu. U jednego tylko ewangelisty czytamy, Maria uczyniła wszystko, co mogła. Zapamiętaliście? Zobaczcie sobie tam, nie pamiętam już, w którym, czy to było, to nie u Jana jest, to jest albo u Marka, u Mateusza. Ona uczyniła wszystko, co mogła. A my... To jest ta norma Królestwa Bożego, uczynić wszystko, co mogę. I to niekoniecznie chodzi właśnie o pieniądze. To chodzi o zaangażowanie, to chodzi o taką gorliwość, to chodzi o determinację, prawda? To chodzi o te wszystkie rzeczy, które składają się na całość. Maria zrobiła wszystko, co mogła. A my? Weź w rękę swój własny flakon czystej maści nardowej. A potem zdecyduj się, co powinieneś z tym zrobić. Amen.